Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Misja Kościoła w Panamie to zmaganie się z wyzwaniami sekularyzacji. Wskazał na to papież tamtejszym biskupom. Magazyn rozpoczniemy od watykańskich aktualności. Następnie zaprezentujemy niecodzienny numer miejsc świętych i powiemy o tym, jak Orygenes porządkował i komentował Biblię. Piątkowe spotkanie zakończy refleksja o egoistycznym indywidualizmie w życiu chrześcijanina. 19 września wita Państwa Beata Zajączkowska.
Kościół Panamy przygotowuje obchody 500-lecia ewangelizacji, które przypada za 5 lat. Realizuje też wskazania ubiegłorocznej konferencji latynoamerykańskiego episkopatu w Aparecidzie. Do realizowanych w związku z tym programów duszpasterskich nawiązał papież, przyjmując w Castel Gandolfo panamskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina.
Napawa radością owocna działalność misyjna księży, zakonników i osób świeckich. Przeciwstawia się ona rosnącej sekularyzacji związanej z oddalaniem się świata i ludzkości od transcendencji. Zjawisko to dociera do wszystkich aspektów codziennego życia. Prowadzi do rozwijania się mentalności, w której Bóg w ludzkiej egzystencji i świadomości jest faktycznie nieobecny. Wykorzystuje się do tego często środki społecznego przekazu, by szerzyć indywidualizm, hedonizm czy ideologie i obyczaje zagrażające samym podstawom małżeństwa, rodziny i moralności chrześcijańskiej.
La familia i la moral cristiana.
Siłę, by odpowiadać na te wyzwania, katolik znajduje w poznawaniu Chrystusa, rozważaniu Pisma Świętego, formacji duchowej, stałej modlitwie, przystępowaniu do sakramentów pojednania i Eucharystii, pełnieniu dzieł miłosierdzia. Papież wskazał na szczególne znaczenie, jakie ma to dla nowych pokoleń. Obchodzone obecnie 25-lecie podróży Jana Pawła II do Panamy może pobudzać do rozwijania tam duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego. Benedykt XVI zachęcił też biskupów do stałych wysiłków na rzecz duszpasterstwa rodzin. Dając wkład w rozwiązywanie palących problemów socjalnych Panamy, tamtejszy episkopat winien promować znajomość kompendium nauki społecznej Kościoła. Papież zwrócił uwagę na takie występujące w tym kraju zjawiska jak nędza, przemoc wśród młodzieży, niedostatki w dziedzinie oświaty i służby zdrowia, brak mieszkań, szerzenie się licznych sekt oraz korupcja.
Nietypowy jest najnowszy numer Miejsc Świętych. Zazwyczaj łamy miesięcznika wypełniają reportaże z polskich i zagranicznych sanktuariów oraz materiały poświęcone ruchowi pielgrzymkowemu. Tymczasem wrześniowy numer przenosi nas w rozległą krainę słowa. O tym, skąd taki wybór, mówi redaktor naczelny miesięcznika, ksiądz Mirosław Meissner.
Bezpośrednią inspiracją do podjęcia w miesięczniku tematyki słowa są przypadające w tym roku ważne jubileusze rodziny palotyńskiej. Dokładnie 100 lat temu ksiądz Alojzy Majewski, założyciel Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego na ziemiach polskich, wydrukował pierwszy numer Królowej Apostołów. Dzięki temu miesięcznikowi idea świętego Wincentego Palotiego rozprzestrzeniała się bardzo szybko, a jego synowie duchowi stali się w Polsce znanymi ewangelizatorami za pośrednictwem druku. Warto pomyśleć, że w samym tylko okresie międzywojennym wydali kilkanaście milionów książek, czasopism, gazet i kalendarzy. Kolejny ważny jubileusz to 60-lecie działalności Palotinum, czołowego do dziś wydawnictwa katolickiego, znanego zwłaszcza z Biblii Tysiąclecia, ksiąg liturgicznych, katechizmu Kościoła katolickiego. Na łamach miesięcznika ksiądz Stefan Dusza, długoletni dyrektor wydawnictwa, dzieli się osobistymi wspomnieniami oraz opowiada o działalności Palotinum, o jego złotych kartach, ale także o trudnych początkach naznaczonych kontrolą i cenzurą władzy ludowej. Misja głoszenia Chrystusa za pośrednictwem słowa drukowanego jest więc szczególnym wyrazem służby palotyńskiej temu słowu, które stało się ciałem. Być może zastanawialiśmy się nieraz, jak doszło do zapisania słów proroków, jak w ogóle powstawało Pismo Święte, kto ustalił kanon ksiąg natchnionych, jakie były dzieje Starego i Nowego Testamentu. Niewątpliwie są to wyjątkowo pasjonujące tematy, które na łamach miesięcznika przybliżają znani polscy bibliści, ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, profesor Michał Wojciechowski, dr Anna Kuśmirek. Opowiadają oni ponadto o procesie rozprzestrzeniania się Pisma Świętego pośród różnych narodów i kultur. Szczególną wagę poświęcono polskim przekładom ksiąg biblijnych, które mają już długą historię. Obserwując ożywione wysiłki zmierzające do jak najlepszego oddania w języku ojczystym natchnionego tekstu, można przypuszczać, że w polskich dziejach tłumaczenia Biblii zostanie zapisana jeszcze nie jedna złota karta. We wrześniowym numerze Miejsc Świętych znajdziemy ponadto kolejne refleksje ojca Jacka Bolewskiego z cyklu Niełatwe chrześcijaństwo oraz bardzo ciekawą relację ojca Stanisława Tomonia z prymicji kapłańskich na Jasnej Górze. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak powstawała Biblia i co oznacza jej nazwa, na ile języków została przetłumaczona, kiedy powstały jej pierwsze polskie przekłady oraz dlaczego Królowa Apostołów jest patronką pielgrzymów i jaka jest historia palotyńskiej działalności wydawniczej, sięgnij po wrześniowy numer Miejsc Świętych.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Trzech wielkich Aleksandryjczyków. Orygenes. Część trzecia. Ostatnio rozstaliśmy się z Orygenesem w momencie, gdy nauczał on w swojej szkole dla chrześcijan. Szkole, jaką prowadził najpierw w Aleksandrii, a potem także w Cezarei Palestyńskiej. Wiemy już, jak wielką wagę nasz bohater przykładał do filozofii, rozumianej jako przygotowanie duszy na spotkanie z przedwiecznym Słowem Boga. Bez filozofii nawet nie sposób być pobożnym, mawiał. Ale przecież nie samą filozofią żył Orygenes, ani jego środowisko w Aleksandrii w pierwszej połowie III wieku. I nie samej filozofii służyć miało jego nauczanie. Od samego początku swojej drogi aleksandryjski egzegeta przede wszystkim studiował Pismo Święte, które postrzegał jako szczególne wcielenie Słowa Bożego. Bo dobry Pan Bóg nade wszystko pragnie wypowiedzieć tę myśl, która towarzyszy Mu od zawsze. Myślą tą jest Boża mądrość i stwórczy zamysł, który Bóg nieustannie rodzi niczym Ojciec swojego Syna. Orygenes wierzył, że Bóg od zawsze pragnął wyrazić to swoje słowo, więc także od samego początku zaplanował stworzenie świata. A gdy go już stworzył, to niektóre byty obdarzył rozumem, aby były wolne i zdolne do kochania. Tak oto powstały gwiazdy, aniołowie i ludzkie dusze. Opowieść o stworzeniu, o grzechu i o tym, jak Bóg sam dokonuje odkupienia świata, to właśnie owo słowo, które dał swojemu ludowi jako Pismo Święte. Orygenes, bodajże jako pierwszy wśród chrześcijańskich egzegetów, podjął się tak gruntownego i metodologicznie uporządkowanego studium Pisma Świętego. I to całego Pisma, a więc zarówno tego, co nazywamy Starym, jak i Nowym Testamentem. Bo w oczach naszego mistrza tworzą one jedną całość, gdyż całe Pismo mówi o Chrystusie, a więc o Bogu i o człowieku. Trzeba je zatem poznać dogłębnie. Tak oto Orygenes rozpoczął pracę nad edycją krytyczną Biblii. Na podstawie posiadanych rękopisów stworzył tak zwaną heksaplę. Był to rękopis zawierający całe pismo w jednym egzemplarzu w sześciu różnych wersjach zapisanych w sześciu kolumnach. W pierwszej kolumnie Aleksandryjczyk umieścił tekst hebrajski. W tym bowiem czasie zaczął uczyć się tej świętej mowy od pewnego nawróconego Żyda. W drugiej kolumnie ten sam tekst hebrajski Orygenes przepisał w transkrypcji greckimi literami, aby w ten sposób utrwalić jego właściwą wymowę. Zaś w pozostałych kolumnach umieścił 4 dostępne w tym czasie tłumaczenia greckie. W jednej z naszych audycji powiedzieliśmy już, że grecki przekład zwany Septuagintą, dokonany gdzieś pod koniec III wieku przed Chrystusem, chrześcijanie uważali za co najmniej tak święty, jak hebrajski pierwowzór. Do niego zatem z reguły odwoływali się, gdy komentowali pismo. Żydzi z kolei, nie chcąc już dłużej posługiwać się tym ochrzczonym przekładem, sporządzili sobie 3 inne tłumaczenia, znane pod imionami Akwili, Teodocjona i Symmacha. To właśnie te 4 teksty Orygenes umieścił w swoim egzemplarzu. A potem już tylko nanosił nań poprawki i warianty znalezione w kolejnych rękopisach. Ale Orygenes nie tylko czytał i przepisywał pismo. On je także komentował. I to metodycznie i na wiele sposobów. Po pierwsze, Orygenes podkreślał wagę niektórych tekstów pisma, choć całe pismo uważał za jednakowo natchnione i z każdego fragmentu potrafił wydobyć jego głębszy sens. Bo mówił Orygenes, że pismo jest jak wszystko, co żyje. Ma swoje ciało, czyli to, co zewnętrzne, oczywiste i najłatwiej dostrzegalne. I nazywał to sensem wyrazowym. Ale mówił także, że każdy fragment pisma ma swój głębszy, ukryty sens, taką duszę albo i ducha, który trzeba odkryć. A nie jest to łatwe zadanie, bo do tego trzeba dorosnąć i dojrzeć duchowo. Dlatego mistrz aleksandryjski nigdy nie zatrzymuje się jedynie na dosłownym znaczeniu pisma, ale zawsze stara się dotrzeć do jego głębszego, a więc właśnie duchowego znaczenia. Metodę tę, którą już wcześniej stosował Filon Aleksandryjski, nazywamy alegorezą. Orygenes mówił nadto, że sam proces studiowania pisma jest ważniejszy niż dojście do jakiejś jego wykładni, bo duch mówi nieustannie i zawsze na nowo do tych, którzy chcą słuchać żywego słowa. Ci zaś, którzy mają zasłonę na oczach, a do tej kategorii Orygenes zaliczał Żydów, którzy w swej egzegezie zatrzymują się w pół drogi, powinni wpierw otworzyć serce i umysł na tego, który jest sensem całego pisma, a więc na Chrystusa, który objawia się od początku pod różnymi imionami, tak by towarzyszyć człowiekowi na całej jego drodze do pełni czasów, by go przygotować na przyjście Zbawiciela, by być mu potem przewodnikiem na drodze duchowego wzrostu w czasach ostatecznych, które mają zakończyć się powrotem wszystkich do źródła wszelkiego istnienia. Pismo jest przewodnikiem, ale jest też pokarmem, którym dusza chrześcijanina żywi się i poi, niczym Izraelici, którzy spożywali manny z nieba i pili ze źródła, które wypłynęło na pustyni. Orygenes pisał komentarze do poszczególnych ksiąg Biblii, do niektórych powracając wielokrotnie, i to z zastosowaniem różnych metod interpretacji. Tak więc opracował on obszerne komentarze do całych ksiąg, omawiał też poszczególne fragmenty, wreszcie prowadził notatki jakby na marginesie, a więc tak zwane scholia. Orygenes głosił także homilie do tekstów biblijnych, bo w pewnym momencie został wyświęcony na kapłana. Jak to się jednak stało i jakie skutki pociągnęło za sobą, opowiemy już w następnej audycji. W księdze o zasadach Orygenes napisał: w Fakt, że przepowiadanie proroków i prawo mojżeszowe pochodzą od Boga i że otrzymały natchnienie Boże, odtąd w najwyższym stopniu stał się jasny i udowodniony, odkąd Chrystus przybył na świat. Zanim bowiem wypełniło się to, co zostało tam zapowiedziane, chociaż było prawdą i chociaż nosiło w sobie natchnienie Boże, nie mogło zostać udowodnione jako prawda, ponieważ proroctwa nie zostały jeszcze wówczas potwierdzone przez dokonane fakty. Natomiast przyjście Chrystusa wyraźnie pokazało, iż słowa proroków są prawdą i że zostały natchnione przez Boga, chociaż istotnie przedtem nie było pewności, czy ich zapowiedzi się spełnią.
O Orygenesie mówił ksiądz Rafał Zarzeczny. A teraz już kolejna z refleksji w roku świętego Pawła. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Nie żyjemy ani nie umieramy dla siebie. Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana, pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. W świecie rozbujałego indywidualizmu bronimy swojej prywatności, swoich praw i nie chcemy, by ktokolwiek, cokolwiek nam narzucał. Patrzymy na nasze prawo i pilnujemy, by ono było respektowane. Święty Paweł pokazuje nam dwa ograniczenia naszej indywidualności: Boga i bliźniego. Żyjemy, jakby Boga nie było i jakby On nie miał wstępu do naszego życia. W najlepszym wypadku pozwalamy Mu w nie wejść wieczorem w naszej modlitwie i w niedzielę podczas mszy i na tym koniec. A przecież jesteśmy dziełem Boga, od Niego zależymy, w Nim żyjemy i oddychamy i Jemu zawdzięczamy to, że jesteśmy. On nas prowadzi i daje łaskę czynienia dobrze i On kiedyś w dniu ostatecznym przyjmie nas do siebie. Czy znaczy to, że jestem bezwolnym narzędziem w Jego ręku? Nie. Bóg uczynił nas wolnymi i dał nam wolną wolę i możliwość wyboru. Możemy Go przyjąć, ale możemy Go też odrzucić. I jedno i drugie pociąga za sobą poważne konsekwencje wiecznej miłości lub wiecznej nienawiści. Nasza wolność nie zmienia jednak faktu, że w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Myślę, że ta prawda gdzieś znikła w naszym sposobie myślenia. Ale mówiąc o tym podstawowym elemencie, nie wolno nam zapomnieć o tym, że żyjemy pośród innych ludzi i dla innych ludzi. Jesteśmy z nimi związani silnymi więzami społecznymi i nadprzyrodzonymi. Święty Paweł lubi przypominać, że stanowimy jedno ciało, którym jesteśmy z sobą złączeni. Żyjąc więc dla Pana, żyjemy także i dla innych ludzi, dla tych, z którymi los nas związał i dla tych dalekich, o których zazwyczaj nawet nie wiemy. Żyjąc dla Pana, żyjemy dla nich, a oni żyją dla nas. Nie ma w chrześcijaństwie miejsca na egoistyczny indywidualizm. Stanowimy jedno wielkie ciało, w którym, zachowując naszą daną nam przez Boga wolność i indywidualność, żyjemy i umieramy w Panu dla wszystkich ludzi, jako że należymy do tego Jego ciała Chrystusowego Kościoła.
Był to piątkowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.